przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie witam i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wszystkich tych, którzy teraz zgromadzili się przed radioodbiornikami, aby wysłuchać naszej audycji Szukając Słowa Bożego, a jest to audycja, na której rozważane są wersety Pisma Świętego, czytania liturgiczne najbliższej niedzieli. Jest z nami ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, adiunkt w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji koszalińsko-kołobrzeski. Szczęść Boże!
Cześć Boże, witam serdecznie.
Na samym początku wzbudźmy nasze pragnienie i naszą modlitwę i myśl i ukierujmy ją do Ducha Świętego, aby otworzył nasze serca na działanie swojego Słowa, na to wszystko, co przed nami jeszcze zakryte, aby było odkryte, widziane oczami naszej duszy. Doktorze, zapraszamy.
Prosiliśmy słowami tej pieśni Ducha Świętego o Jego obecność, szczególną obecność z nami, Jego towarzyszenie nam podczas tej audycji, w której jak co tydzień chcemy odszukać właśnie sens to przesłanie zawarte w Bożym Słowie, które Kościół nam daje na najbliższą niedzielę. To piąta niedziela zwykła i następujące teksty, Słowa Bożego, fragmenty Słowa Bożego w liturgii Słowa w tę najbliższą niedzielę usłyszymy. Pierwsze czytanie zaczerpnięte będzie z Księgi Hioba, z 7 rozdziału. Będą to wersety od 1 do 4 oraz od 6 do 7. Następnie w czasie liturgii słyszymy po psalmie oczywiście drugie czytanie, ale my dzisiaj tę kolejność zmienimy i jako drugi tekst usłyszymy fragment z Ewangelii. Będzie to fragment z 1 rozdziału Ewangelii według świętego Marka, wersety od 29 do 39. I w naszej tutaj dzisiaj audycji jako trzeci fragment, drugie czytanie niedzielne, fragment z 1 listu świętego Pawła do Koryntian, rozdział 9, wersety od 16 do 19 i od 22 do 23. Nawet jeśli ktoś nie zdążył sobie zapisać czy zapamiętać tych fragmentów, to pewnie w jakiś sposób będzie je można jeszcze może po tej audycji sobie odnaleźć, czy przy pomocy jakiegoś kalendarzyka z czytaniami, czy strony w internecie, czy jakiegoś tygodnika katolickiego, czy jeszcze w inny sposób, bo warto, żebyśmy nie odeszli jakby od tego Słowa Bożego po zakończeniu tej audycji, ale żeby ono jeszcze dalej w nas żyło i wtedy, gdy usłyszymy je głoszone, proklamowane podczas liturgii niedzielnej Eucharystii, w której będziemy uczestniczyli, żeby ono wtedy już, jakby można powiedzieć, było już słowem, które jakoś tam spróbowało dzięki naszemu otwarciu zakiełkować i pewnie niedzielna homilia też jakoś, daj Boże, będzie dla nas pomocą, aby to słowo wzrastało, żebyśmy jeszcze głębiej odkrywali po prostu to, co Bóg ma nam do powiedzenia przez te wybrane przez Kościół fragmenty z Pisma Świętego, fragmenty Bożego Słowa. Zapraszam po tym zawołaniu do Ducha Świętego, żebyśmy za chwilę właśnie usłyszeli te poszczególne fragmenty wraz z krótkim komentarzem, z krótką refleksją do każdego z nich, a potem jak zwykle, abyśmy potrafili dzielić się tutaj na antenie Radia Maryja ze sobą nawzajem tym, co właśnie z tego słowa do mnie dotarło. Właśnie robić to niejako w formie jakiejś nawet, można powiedzieć, medytacji nad tym słowem, pokazując niejako w ten sposób, że to słowo jest żywe i ciągle aktualne i Bóg przemawia do nas po to, abyśmy nie tylko usłyszeli Jego słowo, ale abyśmy w posłuszeństwie temu słowu właśnie wprowadzali to Jego przesłanie w nasze codzienne życie. Księgi Hioba. Hiob przemówił w następujący sposób. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia? Jak robotnik, co czeka zapłaty? Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę. Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie czułenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew, ponownie oko me szczęścia nie zazna. W usłyszanym przed chwilą fragmencie Księgi Hioba jej tytułowy bohater skarży się Bogu na swoje cierpienia. Tę skargę zaczyna od obrazowego porównania, a raczej od przeciwstawienia siebie najemnikowi. Porównanie to ma najpierw ogólny charakter. Życie każdego człowieka kojarzy się z ciężką pracą zarobkową, z pracą najemnika. To zaś podobieństwo polega na tym, że człowiek spodziewa się za swe trudy zapłaty u schyłku życia. Jak robotnik, który z utęsknieniem czeka wieczoru, kiedy to ma otrzymać zapłatę i chwilę wytchnienia po całym dniu pracy. Ponieważ Hiob prowadził szczęśliwe życie, a w każdym razie nie znalazł w nim tych trudów co najemnik, użyte porównanie może się do niego odnosić tylko częściowo. Chodzi tu o tę część porównania, która dotyczy czasu zapłaty i wytchnienia. Właśnie w tym częściowym porównaniu tkwi kontrast. Hiob jest w gorszym położeniu niż najemnik, bo u schyłku swojego życia otrzymuje nad wyraz bolesną zapłatę, a w dodatku nie zaznaje chwili spoczynku. Tą bolesną zapłatą są miesiące męczarni, dosłownie nicości, zła. Jest to niewątpliwie aluzja do cierpień, które spadły na niego i wskutek których jego życie zbliża się do końca. Dodatkiem do tej zapłaty są bezsenne noce, gdyż cierpienia uniemożliwiają choćby krótki odpoczynek. Hiob zdaje sobie sprawę z tego, że wskutek tego wyniszczającego cierpienia jego życie dobiega końca. Dni, które mu jeszcze pozostały, biegną szybciej niż bardzo szybko obracające się tkackie czułenko i przemijają bez nadziei, gdyż wraz z życiem człowieka kończy się jego nadzieja. Wobec tego Hiob zwraca się do Boga i przypomina mu o znikomości swojego życia, które jest tak nietrwałe i przemijające jak wiatr. Gdy życie Hioba minie, nie zazna on już szczęścia, bo przestanie istnieć. z Ewangelii według świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił. Lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. W usłyszanym przed chwilą fragmencie Ewangelii według świętego Marka możemy dostrzec trzy sceny. Najpierw po wydarzeniach w synagodze w Kafarnaum, o których słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę, Jezus udał się do domu Szymona i Andrzeja. Uczniowie powiadomili go tam o chorobie teściowej Szymona. Jezus wziął cierpiącą kobietę za rękę i podniósł ją, a wtedy opuściła ją śmiertelna gorączka. Znakiem jej uzdrowienia było to, że zaczęła usługiwać gościom i domownikom. Było to pierwsze uzdrowienie dokonane przez Jezusa, które zostało opisane przez świętego Marka jako pomost do opisów kolejnych uzdrowień. Druga scena rozegrała się wieczorem. Dopiero wtedy Żydzi, znając surowe przepisy dotyczące szabatu, mogli przynosić chorych i opętanych przed dom Szymona. Oznacza to, że cudowne uleczenie jego teściowej prawdopodobnie nie pozostało w tajemnicy. Jezus uzdrowił wielu i z wielu wyrzucił złe duchy. Niewątpliwie te liczne uzdrowienia i egzorcyzmy były dowodem jego mocy, która nie była niczym ograniczona. Wypędzając demony, Jezus zakazał im mówić, gdyż wiedziały, kim on jest. W ten sposób zachował on tak zwany sekret mesjański. Nie chciał bowiem ujawniać swojej godności mesjańskiej na początku działalności, ponieważ w wyobrażeniach Żydów Chrystus, czyli Mesjasz, miał być przywódcą politycznym. Dopiero cała działalność Jezusa, a zwłaszcza jego męka i zmartwychwstanie, miały pokazać, że w posłannictwie Chrystusa najważniejsze jest zbawienie ludzi. Trzecia scena z niedzielnej Ewangelii rozegrała się nad ranem. Wtedy to Jezus udał się na miejsce pustynne, aby tam oddać się modlitwie. W tym celu szukał zazwyczaj samotności. Nie chcąc, żeby go ludzie widzieli, wstawał bardzo wcześnie, gdy inni jeszcze spali. Jest oczywiste, że modlitwa była stałym elementem codzienności Jezusa i to dzięki niej potrafił On wypełniać wolę Ojca, a także ustrzec się przed pokusą szukania entuzjazmu tłumów i samych uczniów. Jednak uczniowie szybko zauważyli zniknięcie swojego mistrza i zaczęli go szukać. Kiedy go znaleźli, powiedzieli Jezusowi, że w Kafarnaum wszyscy od samego rana go szukają. Jezus oświadczył wtedy, że uda się w inne strony, do sąsiednich miejscowości, żeby i tam nauczać, bo taki jest cel jego misji. Późniejsze nauczanie Jezusa w synagogach Galilei i wyrzucanie złych duchów torowało drogę przychodzącemu w nim Królestwu Bożemu. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. W usłyszanym właśnie fragmencie pierwszego listu do Koryntian apostoł Paweł wyjaśnia motyw do chluby. Nie jest nim samo głoszenie Ewangelii, bo stanowi ono obowiązek wypływający z faktu wybrania i posłania przez Boga. Dlatego apostoł widzi głoszenie Ewangelii w kategoriach konieczności spełniania woli Boga. ukazuje on dwie analogiczne sytuacje. Podejmowanie działania, w tym przypadku głoszenia Ewangelii spontanicznie, czyli z własnej woli, oraz podejmowanie działania z obowiązku. Gdyby Paweł głosił Ewangelię tylko z własnej woli, miałby prawo żądać zapłaty. Tymczasem spełnia on jedynie obowiązek nałożony mu przez Pana, podobnie jak słudzy spełniają obowiązki nałożone przez ich panów. W stwierdzeniu, że jedyną nagrodą Pawła jest głoszenie Ewangelii bez żadnej zapłaty, zawarty został delikatny odcień ironii. Jako apostoł ma on prawo do zapłaty i do utrzymania ze strony wspólnoty, której głosi Ewangelię. Jednak świadomie rezygnuje z praw przysługujących apostołowi i właśnie to staje się jego zapłatą i chlubą przed Panem. Niezależność Pawła od wszystkich paradoksalnie realizuje się przez to, że stał się niewolnikiem wszystkich. Motywacją tego wyboru jest to, aby pozyskać dla Chrystusa jak najwięcej wyznawców. Apostoł działa tak, aby przyprowadzając innych do zbawienia, samemu także mieć w nim swój udział. Inaczej mówiąc, Paweł przekazuje Ewangelię różnym grupom ludzi, solidaryzując się z ich życiowym statusem, gdyż jest to dla niego warunek do osiągnięcia własnego zbawienia. Apostoł nie zmienia zatem Ewangelii, aby przystosować ją do adresatów, lecz sam podporządkowuje się wymogom sytuacji, aby w żaden sposób nie przeszkodzić rozprzestrzenianiu się dobrej nowiny. Usłyszeliśmy Słowo Boże na najbliższą niedzielę i mogliśmy pewnie zauważyć, dostrzec jakąś nić, która te trzy fragmenty ze Słowa Bożego wyjęte łączy. Najpierw postać Hioba, który w jakimś poczuciu cierpienia, może nawet jakiejś beznadziei, swojej własnej sytuacji woła do Pana Boga. Woła o to, aby wspomniał o nim, żeby zaradził jego cierpieniu. Potem usłyszeliśmy w Ewangelii tekst, w którym widzieliśmy Jezusa, który jako Syn Boży jest właśnie, można powiedzieć, tą odpowiedzią na wołanie Hioba, człowieka cierpiącego. Widzieliśmy Jezusa, który przychodzi i dotyka tego ludzkiego cierpienia, uzdrawiając z dolegliwości, uwalniając od złych duchów. I wreszcie w trzecim tekście z listu świętego Pawła do Koryntian mogliśmy zobaczyć, jak właśnie to przyjście Chrystusa, objawienie się Syna Bożego, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie nade wszystko zmieniły, i to Paweł nam pokazuje, to spojrzenie człowieka na życie, na trudy, także na cierpienia, te, które związane są z głoszeniem Ewangelii, tak jak w wypadku apostoła Pawła i każdego ucznia Jezusa, bo każdy przecież jest z nas powołany do głoszenia tej Ewangelii. Niech ta myśl, czy te myśli, inne myśli, które gdzieś nam przyszły do naszych umysłów i serc, będą teraz może wyrażone właśnie przez nas w telefonach, do których zachęcam teraz naszych radiosłuchaczy.
A można do nas dodzwonić się na numery telefonów następujących. 56 655 23 55 z Polski Północnej. 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla naszych słuchaczy z zagranicy 48 56 oraz dwa numery telefonów 655 23 33 lub 655 23 66 dla naszych rodaków zza oceanu. Przypominamy, że kierunkowy do Polski i do Torunia to jest 011 48 56. Jesteśmy na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara Smaczowa. Proszę Ojca, mi bardzo dotknęły słowa te ostatnie Hioba. Ponownie oko bliźnia nie zazna i wszystkim, którzy niejako powielają los swoich Hioba, czują się tak jak on w męce, w chorobie, w utracie bliskich, w majątku. Poczucie oddalenia od Boga, czy też rzeczywistego oddalenia od przyjaciół, którzy nie zawsze mogą czy chcą zrozumieć, że można aż tak trudny los nieść, czy są już zmęczeni naszym bólem. Chciałam powiedzieć, że te słowa są nieprawdziwe. Zazna szczęścia. I wszystkim, którzy są tak bardzo dzisiaj w dole, chcę powiedzieć, nie traćcie nadziei, bo ja jestem też przykładem, że przychodzi dzień, kiedy mgła w naszym życiu opada, kiedy widać drogę do nieba, prostą i łatwą, która oświetlona jest słońcem, a łzy bólu, goryczy zamieniają się we łzy wzruszenia, że Bóg wyciągnął nas aż z tak trudnych, no powiedziałabym potwornych sytuacji, jakie miały miejsce w naszym życiu. Już nie myślimy o ochycie, jaką przyszło znieść. I też proszę pamiętać o zakończeniu Księgi Hioba. Pan oddał mu majętność, dwójnasób, pobłogosławił mu, dał jeszcze 7 synów i 3 córki, żył jeszcze 140 lat, i widział swych potomków w całości 4 pokolenia, umarł syty, pełen łaski. A ja dziękuję Bogu, że już teraz jest lepiej. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mógł zapłać.
Dziękujemy Pani Barbaro oczywiście za to przypomnienie, czy nam zwrócenie uwagi na to, że właśnie co na to, co później miało miejsce w życiu Hioba. I to też jest takie istotne dla nas, żebyśmy właśnie czytając, bo przecież czytamy tylko fragmenty, które są wybrane z poszczególnych ksiąg, żebyśmy też widzieli te fragmenty w jakimś szerszym kontekście. I gdyby rzeczywiście ktoś jakby myślał, że cała księga Hioba jest utrzymana w takiej, można powiedzieć, tonacji, jak ten fragment na najbliższą niedzielę, no to pewnie byłby w dużym błędzie, bo rzeczywiście można powiedzieć, że ta księga, chciałoby się powiedzieć, kończy się właśnie takim happy endem. Ale oczywiście zanim dochodzi do tego szczęśliwego końca, to no, bardzo mocno jest pokazane to cierpienie Hioba i tak jak pani tutaj też jakoś zauważyła, niezrozumienie ze strony przyjaciół uważających się za właśnie będących blisko Boga i jakoś tam pouczających, czy nawet potępiających zachowanie Hioba. Zachęcam właśnie do takiej lektury, do lektury całości tej księgi bardzo szczególnej. czasami źle, błędnie, jakoś tak koślawo interpretowanej właśnie jako księga jakiejś beznadziejności sytuacji człowieka w cierpieniu. A tymczasem oczywiście Hiob woła o tą obecność Pana Boga, tak jak i my pewnie wołamy w niejednej sytuacji naszych ludzkich cierpień. Ale pamiętajmy też, czytając księgę Hioba, że Hiob nie miał tej możliwości jeszcze, jaką my mamy, poznania Jezusa Chrystusa. I to jest jakby ten klucz do czytania tej księgi po chrześcijańsku, z chrześcijańskim właśnie podejściem do tej księgi Starego Testamentu. Żeby widzieć Hioba jako tego, który tęskni za kimś, kogo jeszcze nie zna, kto gdzieś dopiero jako jakiś taki zarys się w dalekiej przyszłości pojawia. Oczywiście chodzi o Bożego Syna, Jezusa Chrystusa.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, jesteśmy na antenie.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Piotr Sosnowca. Ja pozdrawiam serdecznie wszystkich w studio. Ja też chcąc włączyć się w tą audycję, chciałem powiedzieć to, co moją uwagę najbardziej przykuło, to był właśnie ten moment, gdy Pan Jezus z miłością ujął teściową Szymona za rękę i to tak właściwie zapamiętałem najbardziej z tego, że tutaj widać to, jak kocha Pan Jezus, jak delikatnie, że On po prostu pojawił się tam u teściowej, wziął ją za rękę i właściwie jest takie piękne słowo, że ująwszy ją za rękę podniósł. Nie po prostu wziął, nie jakoś, tak, to nie był jakiś taki machinalny ruch bez miłości, tylko że tam była gracja, tam była jakaś delikatność, pewna subtelność taka, że to pokazuje, jak kocha Pan Jezus. I jak ja myślę, to tak czuję, że właśnie, ta miłość Pana Jezusa, że to w jakiś sposób podszedł do tej teściowej, do tej kobiety, że ona właśnie ją uzdrowiła, bo nie padły tu ani żadne słowa, ani jakieś dodatkowe gesty, tak jak w przypadku tej dziewczynki. Pan Jezus powiedział, Talita kum, tak, dziewczynko, wstań, że czasami kładł ludziom na oczy czy ślinę, czy jakieś wykonywał dodatkowe gesty, a tutaj po prostu wystarczyła jego czysta miłość. No i później te kolejne słowa Ewangelii, dalej jest napisane, że wszyscy cię szukają, tak? Że uczniowie tak mu donieśli, że wszyscy szukają właśnie miłości Jezusa. Ja to tak rozumiem, że właśnie w ten sposób, że każdy człowiek i ten Hiob z pierwszego czytania może być takim archetypem, który można przenieść go, tak, i zarówno w teściową z Ewangelii, czy w każdego innego człowieka, tak, który gdzieś tam cierpi, błądzi, widzi nadziei, to, że właściwie każdy człowiek, niezależnie od tego, kim jest, każdy czeka na indeks miłości Jezusa i on przychodzi, on może przyjść przez Jezusa, może przyjść przez Jezusa w innych ludziach, tak, gdy my spotykamy ludzi, którzy prawdziwie kochają, którzy właśnie w tych gestach dostrzegamy, tak, że ktoś coś daje, ktoś coś robi, najdrobniejszą rzecz, ale robi to jakoś inaczej, że robi to z miłością i te czyny właśnie, one są piękne i one właśnie powodują, że Jezus żyje po prostu, tak, dalej jest obecny wśród nas. Tyle chciałem dodać. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam wszystkich.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy.
Dziękujemy Panie Piotrze za bardzo taką trafną, głęboką zarazem refleksję. Rzeczywiście Jezus jest tutaj bardzo prosty, tak można powiedzieć, w tym, czego dokonał choćby wobec teściowej Szymona. I w ogóle jak czytamy Ewangelię, to ta Jezusowa miłość objawia się w taki bardzo prosty sposób. Tu nie ma jakiejś komplikacji, można by tak to pewnie określić. To jest właśnie proste przyjście do drugiego człowieka. Proste, ale jednocześnie jakże właśnie wspaniałe, tak jak Pan to sam tutaj podkreślił. Chciałbym tylko zwrócić uwagę jeszcze na jedno tutaj, mianowicie to słowo podniósł. Ono w tekście polskim brzmi, jak brzmi podniósł, ale komentatorzy tego tekstu zwracają uwagę na to, że to jest to samo greckie słowo użyte przez ewangelistę Marka, które jest potem używane na określenie powstania z martwych, tego podniesienia z martwych. Więc tutaj mamy jakiś taki znowu zapowiedź, mamy taką zapowiedź tego, że te wszystkie uzdrowienia, te także i teściowej Szymona i inne gesty właśnie, w których czy poprzez które Chrystus podnosi z różnych upadków człowieka, są zapowiedzią tego podniesienia najwspanialszego, którym będzie nasze zmartwychwstanie. To podniesienie właśnie nas poprzez zmartwychwstałego Chrystusa do życia.
Kolejny telefon. Jesteśmy na antenie?
Tak jest.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie, Jerzy ze Stanów Zjednoczonych, na imię mam Mieczysław.
Panie Mieczysławie, jest jakiś problem, bo raz pana słychać, raz nie słychać.
Ja jadę z dużym problemem, jak to popularnie się mówi. Więc być może. W każdym razie krótko chciałbym powiedzieć. Mnie najbardziej wzruszają słowa świętego Pawła, który chce być do końca i za nic oddany Chrystusowi. I ja myślę, że takich kapłanów spotkałem w swoim dzieciństwie. To byli ojcowie kapucyni, ojciec Albin i ojciec Tomasz. Zresztą świętej pamięci i myślę, że wszyscy pragniemy takich właśnie kapłanów, takich przewodników, takich ojców i wszystkich właśnie pragnących tak przeżyć swoje kapłaństwo. Pozdrawiam, z nimi się solidaryzuję i dziękuję im, że mogłem takich kapłanów spotkać. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy pana Mieczysława.
Dziękujemy za ten głos, który nam pokazuje, że Słowo Boże dociera gdzieś tam daleko, za ocean, bo ono nie ma jakichś granic. Piękna też tutaj refleksja dotycząca tego tekstu Pawłowego, ale ja bym proponował, żebyśmy... To, co oczywiście pan Mieczysław powiedział, jest jak najbardziej prawdą, tylko żebyśmy nie zawężali sensu tego tekstu, bo to głoszenie Ewangelii, tak jak to czynił oczywiście Paweł, tak właśnie bardzo ofiarnie, jest dla nas wzorem. To nie jest tylko domena, to nie jest tylko zadanie ludzi powołanych do życia kapłańskiego czy konsekrowanego. Ich także, ale patrzmy na to, co Paweł nam dzisiaj mówi, także w odniesieniu do każdego ucznia Jezusa. I każdy z nas, czy to duchowny, czy świecki, czy osoba konsekrowana, jest powołany do głoszenia Ewangelii. I to słowo Pawła, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, powinno być takim hasłem dla każdego z nas, niezależnie czy mamy sutannę, habit, czy chodzimy po prostu w świeckich ubraniach jako ludzie świeccy. I tą zapłatą, o której dzisiaj Paweł nam mówi, jedyną właściwie zapłatą, której on pragnie, bo zrzeka się w jakiś sposób tego, co mu się należy, ale on się tego zrzeka w sposób świadomy i wolny. Jedyną zapłatą, której oczekuje za ten swój ogromny trud, często związany i z fizycznym cierpieniem i duchowym, jedyną zapłatą jest zbawienie, zapłatą, której on oczekuje. I pewnie to jest też perspektywa, w której powinniśmy też i postrzegać nasze życie. Potrzebujemy tych takich ziemskich nagród i docenienia i tak dalej, ale niech to wszystko będzie przez nas także widziane w tej perspektywie tej nagrody wiecznej, którą jest zbawienie.
Kolejny telefon, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna. Mnie dzisiaj to ujęły takie słowa z pierwszego listu do Koryntian świętego Pawła. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, oraz słowa Pana Jezusa z Ewangelii świętego Marka. Lecz on rzekł do nich, pójdźmy gdzie indziej do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. Tu jest zwrócenie uwagi na to słowo, które Bóg do nas głosi poprzez Pana Jezusa, wcześniej proroków, później apostołów, że to, co jest najważniejsze dla posłanego przez Boga, to jest głosić Ewangelię, Bożą prawdę, to jak Bóg nas widzi, co chce nam przekazać. W Starym Testamencie jest opisane, są są opisane dzieje tych wszystkich złych rzeczy, morderstw, odstępstwa, upadki królestw. Później Pan Jezus przychodzi i głosi Ewangelię i tłumaczy, jak należy postępować, czego unikać. I tutaj takie daje konkretne wskazówki, na co powinniśmy uważać. Musimy być jak węże, ale jednocześnie jak gołębie. I Pan Jezus mówi do swoich uczniów, zaprawdę powiada wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiem, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Tu Pan Jezus nas ostrzega, że musimy uważać na ludzi, którzy mają siłę i władzę, bo oni raczej nie chcą dla nas dobra, tylko czynią takie dla samych siebie dobro. W innym miejscu mówi też Pan Jezus, że biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. I tu jest taka wskazówka, że ludzie powinni się jakoś zorganizować, żeby to nie ci rządzący i bogacze ustalali zasady i życie w społeczeństwie, tylko żeby ta duża część ludzkości mogła wspólnie razem jakoś się zarządzać i gospodarzyć na ziemi, którą Bóg dał wszystkim we władanie, a nie tylko tej grupie, która potrafi się zorganizować, tak jak w Księdze Daniela. I tu jest też taka wskazówka, jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć o tym, jak Pan Jezus mówił do świętej Katarzyny na przełomie wieków pierwszego tysiąclecia, drugiego tysiąclecia w dialogach. To jest z katechizmu Kościoła katolickiego w numerze 1937. Są różne cnoty i nie daję wszystkim każdemu, jedną daję taką, drugą tamtemu. Jednemu daję przede wszystkim miłość, drugiemu sprawiedliwość, trzeciemu pokorę, czwartemu żywą wiarę. Co do dóbr doczesnych w rzeczach koniecznych dla życia człowieka, rozdzieliłem je wielkiej rozmaitości. Nie chciałem, by każdy posiadał wszystko, co mu jest potrzebne, a żeby ludzie mieli możliwość świadczyć sobie miłość. Chciałem, by jedni potrzebowali drugich i by byli mymi sługami w udzielaniu łaski, darów, które otrzymali ode mnie. Tu Pan Jezus zwraca uwagę, że im ktoś bardziej inteligentny, silniejszy, to ma służyć innym ludziom, a nie wykorzystywać ich. I tak właśnie, jak dzisiaj mamy pierwszy piątek, miesiąca do cela główny powiedział, że rząd i episkopat, przywódcy duchowni i świeccy mają powiedzieć, że to on jest królem, a nie oni sami ustanawiają prawa takie, jak wymyślili. Ludwik XIV tego nie zrobił, stracił życie. Nasza władza w Polsce przed II wojną światową tego nie zrobiła, też stracili życie. No i czeka to każdego, który nie chce słuchać Pana Boga i nie chce służyć ludziom.
Dziękujemy i pozdrawiamy.
Może tyle, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, co jakoś nam tutaj Pan Andrzej wydobył z tego dzisiaj usłyszanego Słowa Bożego, mianowicie to zdanie z Ewangelii skierowane przez uczniów do Jezusa. Wszyscy Cię szukają. I tak mi się akurat to kojarzy z tytułem naszego programu, Szukając Słowa Bożego. Myślę, że wszyscy mamy też takie zadanie właśnie szukania, ciągłego szukania i odnajdywania oczywiście, ale żeby znaleźć, trzeba najpierw szukać właśnie Boga, żywego Boga właśnie w sposób szczególny w Jego Słowie, obecności w sakramentach. To jest jakieś nasze zadanie, które ciągle powinno być jakby aktualne dla każdego z nas. Nikt z nas pewnie nie może powiedzieć, że już tak znalazł Pana Boga, że nie może Go jeszcze jakby dalej poszukiwać i nie może Go jakoś tam dalej jeszcze odnajdywać. To jest jakieś takie zdanie, które mówi też pewnie o nas. Wszyscy Cię szukają.
Kolejny telefon. Jesteśmy na antenie?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta. Te słowa z liturgii na nadchodzącą niedzielę budzą we mnie taką refleksję i chęć dania króciutkiego świadectwa, bo ja zostałam przez Jezusa uzdrowiona. I z uzdrowieniem jest też tak, że ono przyszło poprzez relacje z Bogiem wtedy, kiedy ja się do Niego o pomoc zwróciłam imiennie i bardzo Go błagałam o pomoc. I też taka refleksja później właśnie skojarzyła mi się z teściową świętego Piotra, że ona dalej potem po uzdrowieniu wstała i posługiwała. I właśnie w moim przypadku też tak było, że właśnie to takie uzdrowienia, czy w ogóle spotkanie z żywym Bogiem, to nas tak jak gdyby przymusza do tego, żeby dać świadectwo, żeby nie zachowywać tego dla siebie, że to nie jest tylko łaska jak gdyby dla mnie, ja się mam z nią dzielić i dzielić się w takiej służbie, w takiej dyspozycyjności. To jest też właśnie w słowach z listu świętego Pawła, żeby właśnie głosić słowa Ewangelii, bo to się je głosi jako wolę Boga, ale też, żeby odgadywać tę wolę Boga w posłuszeństwie, to właśnie też zwrócona jest w Ewangelii moment, kiedy Pan Jezus udał się na modlitwę, czyli właśnie tu bardzo wielką rolę też odgrywa modlitwa w moim życiu właśnie też, ale ta modlitwa jest zupełnie właśnie inna od momentu, kiedy jest ta relacja osobowa, bo to jest rzeczywiście taki dialog, nie monolog, tylko próśb, tylko rozmowa. Gdzieś ja zadaję pytania, te takie Bogu najtrudniejsze, na które nie mam odpowiedzi, a potem biorę Pismo Święte i tam znajduję odpowiedzi. Duch Święty wprowadza mnie gdzieś w takie właśnie światło i odkrywa mi to, co Bóg chce do mnie powiedzieć. I to jest właśnie taki piękny obowiązek. Właściwie to nie jest przywilej, tylko właśnie obowiązek służby i dzielenia się bez względu na to, jak to jest przyjmowane. Tylko tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Również dziękujemy i pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Pani Elżbieta tu zwróciła uwagę na ten właśnie moment jakby owocu uzdrowienia teściowej Szymona z gorączki. Słyszeliśmy w Ewangelii, gorączka ją opuściła i usługiwała im. I to jest jakiś obraz, jak tu pani też to trafnie zauważyła, jest to obraz mówiący o tym, że właśnie uzdrowienie, także te uzdrowienia, których jak i w pani życiu, jak i w życiu wielu z nas dokonuje Chrystus, te uzdrowienia dokonywane są po to, żebyśmy byli jeszcze bardziej zdolni do służby, do posługiwania. Można powiedzieć, że chodzi tutaj o tę służbę Ewangelii bardzo szeroko pojmowanej, nie tylko poprzez głoszenie jej w konferencjach, kazaniach, homiliach, ale poprzez życie Ewangelią i dawanie świadectwa tej Ewangelii. Teściowa Szymona nie głosiła żadnego kazania. Prawdopodobnie tutaj nic o tym nie mamy. To usługiwanie polegało na tym, że po prostu pewnie dała tym zmęczonym całym dniem pracy i działania ludziom, w tym najpierw Jezusowi, dała im po prostu coś pewnie do jedzenia, żeby się posilili, żeby swoje siły wzmocnili. I to jest bardzo proste jakieś usługiwanie właśnie, ale te różne sposoby głoszenia Ewangelii czynem i słowem są dla nas dostępne, tylko od nas zależy, od każdego, czy po nie sięgniemy. I oczywiście modlitwa. Nie tylko sama aktywność, nie tylko same działanie, ale i czas na modlitwę, na to zatrzymanie się właśnie tak jak Jezus, gdzieś w miejscu pustynnym, czyli w takim miejscu i czasie, które nam pozwoli jakoś na chwilę odejść od tej codzienności i tam spotkanie z Bogiem, właśnie rozmowa.
Wysłuchajmy kolejnego telefonu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna z diecezji pelplińskiej. Mnie również, jak chyba pana Andrzeja z Olsztyna, pobudziły do jakiegoś takiego refleksji mojego sumienia słowa z świętego Pawła. I zastanowiły mnie jego słowa, że nie czyni po prostu z własnej woli, nie głosi Ewangelii. I tak pomyślałam sobie, że jak to jest możliwe, przecież musi być akceptacja, musi być jakaś po prostu jakieś przyzwolenie ze strony człowieka, ze strony jego własnej woli. Ale przypomniałam sobie, że zdaje się w marksizmie zgłoszono taką tezę, że wolność jest to uświadomiona konieczność. A ksiądz doktor właśnie powiedział o tej konieczności, że święty Paweł był świadomy tej konieczności właśnie głoszenia Chrystusa. Ja myślę, że wynikało to z jego poczucia grzeszności, z jego poczucia długu zaciągniętego wobec Pana Boga. i głosząc Ewangelię jednocześnie pokutował za swoje dawniejsze no jednak przestępstwa, jakieś obiektywne przynajmniej, bo subiektywne chyba nie. Jest to dla mnie takie memento, że ja również mam po prostu pokutować, mam, będąc świadoma popełnionych win, mam po prostu wykorzystać każdą chwilę, każdą sposobność. Jeśli tylko mogę spełnić dobro, to by je spełnić właśnie, by zasłużyć na zbawienie. I o to właśnie chodzi. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękujemy. Oczywiście Paweł, pisząc o tym, że nie czyni tego, nie głosi Ewangelii z własnej woli, nie mówi przez to, że jest jakiś bezwolny w tym wszystkim, tylko bardziej tutaj podkreśla to, że inicjatywa jest w Bogu, że to Bóg go powołał i posłał go do głoszenia Ewangelii, a on oczywiście w wolności danej mu przez Boga, jak każdemu człowiekowi, odpowiedział na to. Choćby to wydarzenie w drodze do Damaszku, czy jeszcze inne momenty w życiu apostoła, były takimi mocnymi właśnie momentami, w których no po prostu został do tego posłany, powołany. Każdy z nas jest powołany do głoszenia Ewangelii poprzez chrzest, umocniony poprzez bierzmowanie, potem umocniony przez sakrament małżeństwa, poprzez sakrament święceń, więc to jest to posyłanie nas przez Boga. A czy my, jak będziemy odpowiadali na to posyłanie nas przez Boga, z głoszeniem Ewangelii, no to już każdy musi sobie sam odpowiadać, jak się z tego obowiązku wywiązuje. Obowiązku, który jest właśnie na nas w jakiś sposób nałożony przez Pana Boga. To nie jest tak, że ja mogę czy nie mogę, tylko ja powinienem głosić Ewangelię. A ode mnie zależy, czy na tę misję po prostu odpowiem i czy będę ją realizować.
Kolejny telefon. Jesteśmy na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalona Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze Jezus Chrystus Jestem.
Wabił z Borowolu z tej strony. Ja chciałbym się troszeczkę odnieść do pani, która była moją przedmówczynią. Tam te wątki pomiędzy Biblią a marksizmem, rzeczywiście tam widać, jest trochę wspólne, ale nie o to dokładnie nie chodzi. Chodzi mi dokładnie o to, czy widzi ksiądz jakieś odnośniki w Biblii do sprawy akta?
Dziękujemy za to pytanie.
Nie widzę ani odnośników do tego, o co pan pyta, i nie bardzo też widzę odnośniki do marksizmu. To trzeba by pytać twórców i marksizmu i tego dokumentu. To takie na marginesie chyba.
Potraktujemy to jako żart.
Taka przerwa.
Jesteśmy na antenie Radia Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi?
Chciałbym nawiązać.
A jak ma pan na imię?
Jan z Dolnośląskiego.
Tak.
Chciałbym nawiązać do tej właśnie przedmowy odnośnie świętego Hioba. Święty Hiob bardzo gorliwie się modlił. I z tym Litwy czerpał moc Bożą. My z kolei, żyjąc w eporze, że Chrystusa Króla, prawda, Mesjasza, mamy też potężną modlitwę. A jest nią rodzaj święty, msza święta. Odnośnie rodzaju świętego, ojciec Piją miał oznajmiony od Matki Bożej, gdy mu się ukazała. Synu, powiedziała Matka Boża, oznajmiłam dla świętego Dominika, że jest długi trzy części, na który nakładam ceremonię, koronację, błogosławieństwa, odpusty, czego nie czynię, na koronki pięciotajemnicowe, które macie. Ale mówię te słowa. Synu papież, który podzielił, na części, tak długo będzie w czyściu, aż Kościół z powrotem wprowadzi Bogie Różenice. To był jakiś papież, to był papieżczyk coś, to był papieży. Tylko chętnie musimy się zmobilizować i zdać sobie sprawę.
Tak, panie Janie.
Ja modlitwą jest święty. Ale kochanie, musimy mieć...
Dobrze, panie Janie... Tak, ale to ma być właśnie odnośnie słowa, które było przed chwilą czytane.
Musimy zdać sobie sprawę, że jak się chwilę święty chyb modlił, prawda? I my się musimy dużo modlić.
Tak, i bardzo dziękujemy za ten apel, panie Janie, i pozdrawiamy.
No, wezwanie do modlitwy jest ciągle aktualne. Hiob pewnie różańca nie odmawiał, ale no właśnie, to jakieś tam były też zdania pewnie nie do końca przemyślane tutaj przez pana Jana wypowiedziane, ale modlitwa jak najbardziej właśnie.
Jesteśmy na antenie Radia Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Marek z Krakowa, Marek z drogi dawniejszej. Chciałem właściwie nawiązać do próby i cierpienia Hioba, kiedy wokół niego właściwie stanęli przyjaciele, w cudzysłowiu, wyszedzając go, utrudniając mu życie, a jednak nie poddawał się, będąc sam w modlitwie i błogosławieństwie Boga. A odnosząc się do współczesnych czasów, kiedy w dzisiejszych czasach żyje w nas duch prawdy, duch miłości, duch Jezusa, który nam dał piękne miłosierdzie. Uzdrowiłeś mnie, więc i ty pomóż drugiemu człowiekowi, bo być może ten drugi człowiek, biedak, grzesznik, może to właśnie jest ten Hiob, który potrzebuje twojej modlitwy, twojego wsparcia, twojego miłosierdzia. Przecież jak i Marta została uzdrowiona, zaczęła służyć, bo sama doświadczyła miłosierdzia i oddała to miłosierdzie drugiemu człowiekowi. Wtedy jest wielka spójność. Nie patrzmy na ludzi pokrzywdzonych losem, czy przez same czasami bez sensu, czasami decyzje, które żałują całe życie. Pomóżmy w modlitwie, bo przecież i w Ewangelii ludzie przenosili chorych przez dach, pomagali, bo sam nie mógł być w stanie iść do Jezusa, aby uzdrowił. I to poprzez wiarę tych ludzi zostajemy sami uzdrowieni. Poprzez Kościół Święty i modlitwę zostajemy uzdrowieni nawet tych, których nie ma. Bo my o to prosimy w modlitwie, a nie wyszydzając, nie odsuwając się jak od trędowatych. Dzisiaj na mrozach braku chleba, braku perspektywy życia. Gdzie nasze to miłosierdzie jest? Przecież my przez to się sami uświęcamy, uduchowiamy. Czym bardziej pomagamy ludziom chorym, cierpiącym, tym bardziej sobie budujemy pałac w Królestwie Niebieskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I błogosławione niech będą kapłańskie serca i ręce. Z Panem Bogiem. Marek z Krakowa, Marek z drogi.
Bóg zapłać. Dziękujemy za ten głos.
Bóg zapłać, panie Marku. Myślę, że te pana słowa są takim dobrym komentarzem, refleksją do tych słów Pawła z dzisiejszego drugiego czytania, w których mówi, że dla słabych stałem się jak słaby i dalej mówi, stałem się wszystkim dla wszystkich. Nawet jeśli jesteśmy mocni w czymś tam, że tak to określę, to nie możemy być ślepi na słabość. I tu nie chodzi o grzech absolutnie, może akurat w tym kontekście, ale o to, w czym gdzieś ten drugi człowiek nie domaga. Właśnie te biedy, które pan tutaj wymienił, ludzkie, nasze. Potrzeba tego pochylenia się takiego nie tylko jakiegoś takiego teoretycznego, ale właśnie bardzo praktycznego. I tutaj na przykład jak gdzieś tam misjonarze jadą głosić Ewangelię, to najczęściej zaczynają właśnie od szkoły zbudowania, żeby tą słabość braku edukacji gdzieś tam temu zaradzić, czy budują, pomagają budować jakieś szpitale właśnie, czy leprozoria dla trędowatych. I to jest też głoszenie Ewangelii. Gdyby sobie wybudowali coś tam nie wiadomo, to tylko dbając o siebie, to pewnie by tam nigdy ta Ewangelia nie znalazła podatnego gruntu. To choćby taki przykład, ale nie musimy gdzieś szukać go na misjach. Szukajmy go i blisko siebie. Z tego stawania się właśnie słabymi dla słabych, stawania się wszystkim właśnie dla wszystkich, dla pociągnięcia tych ludzi do Chrystusa, do zbawienia.
I prosimy o podsumowanie.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dodzwonili się do nas, którzy podzielili się z tą refleksją nad tym niedzielnym Słowem Bożym, ale i także tym, którzy tą refleksję gdzieś tam w sercu wzbudzili, będą wzbudzać, ale oczywiście nie mogli się nią podzielić z nami tutaj na antenie. Niech to Słowo w nas zasiane wzrasta i niech wydaje plony, choćby w tych słowach tutaj wypowiedzianych przez naszych słuchaczy mogliśmy usłyszeć, jakie jakby możliwości wydawania plonów ma to niedzielne Słowo Boże. I oczywiście z łaską Pana Boga i z naszą decyzją, z naszą otwartością na to Słowo pewnie te plony uda się wydawać. Dostrzegajmy Jezusa Chrystusa, który jak w tej dzisiejszej niedzielnej Ewangelii uzdrawia, dostrzegajmy Go dzisiaj uzdrawiającego nas w Eucharystii, w innych sakramentach świętych. To przecież łaska tego samego Chrystusa, który dotknął teściową Szymona, który uzdrowił tych wielu chorych, wypędził złe duchy z wielu innych opętanych. To jest ten sam Jezus Chrystus, żywy Bóg, który daje nam swoją łaskę właśnie w świętych sakramentach, który przyjdzie do nas w Eucharystii, także w tę najbliższą niedzielę, tak jak w czasie każdej Eucharystii. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za spotkanie ze Słowem Bożym. Serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy, pozdrawiam swoich bliskich, także tych, którzy jako studenci właśnie w Koszalinie pochylają się teraz, może w tym czasie szczególnie intensywnie nad zagadnieniami z filozofii czy teologii i zdają egzaminy nie tylko w Koszalinie, ale w różnych innych miejscach. I też pozdrawiam i dziękuję wszystkim w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, którzy w ramach dzieła biblijnego podejmują różne inicjatywy i próbują właśnie, aby to Boże Słowo docierało do serc wszystkich wierzących w różnych miejscach, w różnych sytuacjach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Również bardzo dziękuję naszemu gościowi, księdzu doktorowi Tomaszowi Tomaszewskiemu, który jest adiunktem w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz moderatorem dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Dziękujemy księże doktorze za przeprowadzenie, za to, że zechciał ksiądz nam przewodniczyć w naszej audycji Szukając Słowa Bożego.